Pomorzanie polskiej niepodległości.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Eugeniusz Kwiatkowski, mąż stanu. Taki skromny, ale wiele mówiący napis czytam na kamiennym nagrobku polskiego przedwojennego wicepremiera na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Zanim poznam dokładnie jego historię, przypominam sobie kilka faktów z lekcji w liceum. Kwiatkowski to jedna z najciekawszych postaci najnowszej historii Polski. Wicepremier w rządzie przedwrześniowym, twórca gospodarki II Rzeczpospolitej, jednocześnie jeden z najuczciwszych polskich polityków, człowiek odważny i zdecydowany. Był jedynym politykiem II Rzeczpospolitej, który próbował włączyć się po wojnie w życie gospodarcze Polski. Jedynym, który swoim życiem próbował połączyć dwie epoki. Dzisiaj trochę zapomniany, dlatego postanowiłam przypomnieć jego historię i przypomnieć ją także Państwu. To tu, w Krakowie, w latach 70. w mieszkaniach przy ulicy Lea i Słowackiego, Kwiatkowski, utrzymując się z głodowej emerytury, schorowany, pisze artykuły o węglu kamiennym. W końcu był profesorem chemii, ale dlaczego ten czas nie był dla niego szczęśliwy? Takie myśli przychodzą mi do głowy, gdy w ciemny grudniowy poranek opuszczam cmentarz rakowicki w Krakowie. Wracam do Trójmiasta szukać śladów Kwiatkowskiego, bo to tu, na wybrzeżu w latach 20. i 30. budował port w Gdyni. A po wojnie rozbudowywał Trójmiasto, a jako poseł dbał o sprawy morskie. Dlaczego więc w dość gęstej politycznej atmosferze wracał do Krakowa? Dlaczego opuścił Trójmiasto tak nagle i wyjechał właściwie bez środków do życia? Jadąc do Gdyni w poszukiwaniu śladów po Kwiatkowskim, wysiadam w Sopocie. Nad morzem szukam willi, w której mieszkał przez 3 lata wicepremier, minister przemysłu budowniczy Gdyni przed wojną. Członek rządu po przewrocie majowym. W tym domu przewodnikiem jest Katarzyna Kreft, kustosz. O mieszkańcach tego wspaniale położonego nad morzem domu wie wszystko.
Pokój ministra, wicepremiera Kwiatkowskiego?
Nie tutaj.
Nie tutaj.
Nie.
To co, idziemy do tego pokoju?
Tak, zapraszam, chodźmy, proszę.
Po tych schodach, po których my teraz wchodzimy, wchodził wicepremier, minister Eugeniusz Kwiatkowski.
Tak, wchodził i też proszę pamiętać o tym, że w naszej willi bardzo dużo elementów oryginalnych się zachowało, więc to tym bardziej nadaje takiego smaku. Sam Kwiatkowski najczęściej w domu bywał przelotem, ponieważ miał tyle obowiązków, nie pozwalało mu to na takie spędzanie czasu z rodziną, czy jakiś spokojniejszy tryb życia.
Chociaż trudno tą willę nazwać sypialnią, bo to przepiękny budynek, willa Klaszena nadmorska. Promenada, miejsce, gdzie Państwo na pewno wiele razy chodzicie, widzicie to, to tutaj właśnie minister przyjeżdżał po pracy do domu, tutaj miał te 3 lata życia, tutaj miał widok piękny, z którego teraz patrzymy na morze. No i tak jak mówię, trudno powiedzieć, że ta willa, to, w której mieszkał, to sypialnia dla niego, chociaż tak jak pani mówi, mógł faktycznie rzadko tutaj bywać.
Myślę, że też bywał w innym, on naprawdę tutaj wracał trochę odpocząć, tak? Wracał po ciężkim dniu pełnym różnego rodzaju spotkań i wytężonej pracy. Wracał tutaj spotkać się z rodziną, zająć się takimi sprawami domowymi. No i oczywiście też odpocząć. Tutaj znajdujemy się, tak jak mówiłam, Kwiatkowscy zajęli główną sypialnię. To jest właśnie dawna główna sypialnia. Tutaj też pan premier miał swoje biurko. Taki typowy gabinet.
Biurko stało pewnie pod oknem.
Tak. Myśmy rozmawiali z córką Eugeniusza Kwiatkowskiego, z panią Obrąpalską i ona raczej opisuje ten dom jako dom rodzinny, pełen takiej typowo domowej krzątaniny, ale co jest ciekawe, ona sama wspomina ten dom jako dom ciemny, ponury, poniemiecki. Wtedy studiowała na obecnej Akademii Medycznej w Gdańsku, więc dla niej trochę ten dom to była noclegownia. Ona wspominała, że jej pokój znajdował się w sypialni na górze, miała widok na morze. To jest tak zwany pokój Artura, syna Klaszenów. Kwiatkowscy zajmowali główną sypialnię, a z kolei tutaj toczyła się zwyczajna rodzinna krzątanina. Myśmy ostatnio też rozmawiali z uczniem profesora Kwiatkowskiego, który właśnie odwiedzał go często w Krakowie. I on opisywał nam nie tylko to, w jaki sposób go przyjmował Kwiatkowski, ale też jego gabinet, to jaki miał charakter te spotkania. I naprawdę to jest niesamowite, jak dużą ciągle sympatią i taką nawet estymą studenci mówią o Kwiatkowskim po tylu latach. Dla nich to było już wtedy przeżycie, a dzisiaj mówią o tym z dumą, że znali go, że są uczniami Kwiatkowskiego.
Kolejny na liście do rozmów o Kwiatkowskim jest profesor Zbigniew Machaliński, uczeń Eugeniusza Kwiatkowskiego. To on odwiedzał profesora przed śmiercią i to o nim opowiadała mi pani kustosz willi w Sopocie. Od niej też dostaje numer do profesora.
W 1968 roku ja broniłem pracę doktorską i recenzentem pracy był profesor Bolesław Kasprowicz, ówczesny rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. I wstąpiłem do Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i tam była grupa ludzi, która znała Eugeniusza Kwiatkowskiego sprzed wojny. Między innymi Bolesław Kasprowicz, który był sekretarzem Rady Interesantów Portu Gdyńskiego i na bieżąco współpracował z Kwiatkowskim. I dzięki właśnie Bolesławowi Kasprowiczowi, który był recenzentem mojej pracy doktorskiej, on mnie skontaktował z premierem Kwiatkowskim. Ja pojechałem do Krakowa na ulicę Słowackiego, żeby się z nim spotkać. Spotkałem się z nim około 5 razy, bo pisałem taką książkę Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej, a Eugeniusz Kwiatkowski był autorem w licznych czasopismach, a później pisałem taką książkę Gospodarcza myśl morska II Rzeczypospolitej. No to już bez Kwiatkowskiego nie można było się w ogóle obyć, bo on był głównym eksponentem polityki i myśli morskiej II Rzeczypospolitej. Nie tylko zresztą. A później opracowałem jego diariusz z lat 45-48, kiedy on był delegatem rządu do spraw odbudowy Wybrzeża. I w czasie tych spotkań on między innymi pokazał mi ten diariusz. On był pisany, ten diariusz, w takich zeszytach. To wówczas były takie zeszyty szkolne w niebieskich okładkach, prawda?
Czyli taki dziennik.
Taki dziennik, bo diariusz Kwiatkowskiego z lat przedwojennych zaginął u dyrektora gazowni miejskiej w Warszawie. A on miał taki zwyczaj pisania wszystkiego, co robi. I można było odtworzyć tu nie tylko jego działalność, ale w ogóle różnych instytucji w województwie gdańskim, prawda, po 1945 roku.
Profesor barwnie opowiada o przyjaźni Kwiatkowskiego i Ignacego Mościckiego. Okazuje się, że pomogła tutaj przyjaźń z czasów studenckich. Zaowocowała ściągnięciem Kwiatkowskiego do polityki. Przyjaciel, który pomógł trafić na salony. Ale czy faktycznie była to pomoc? Odwiedzam Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Wałowej, gdzie gościł Eugeniusz Kwiatkowski. Maria Pelczar, córka pierwszego dyrektora biblioteki, który znał Kwiatkowskiego i z nim korespondował, zna dokładnie treść notatek spisywanych w dzienniku Kwiatkowskiego. Odnajduje dokumenty, które wyszły spod ręki wicepremiera. Kierując wiele lat tą szacowną instytucją, postać Kwiatkowskiego wiele razy odmieniała i zapoznawała z nią czytelników.
Pisał nawet bardzo króciutkie, nieraz dłuższe, informacje, co w danym momencie robił. I taką informację też znajdujemy, że 22 czerwca 1946 roku otwarcie Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, rozmowa z wojewodą Załkiem w sprawie deklaracji dotyczącej referendum. Czyli to jest jedno zdanie, ale wcześniej 21-22 czerwca też 1946 roku, konferencja gospodarcza w Zjednoczeniu Stoczni Polskich. Bo trzeba pamiętać, że był twórcą też Zjednoczenia Miast Morskich, prawda, które też zostało rozwiązane, nazwijmy to tak. Była decyzja likwidacji tego.
A jakieś późniejsze notatki? Z lat 70.
Nie, to już
to są. Kiedy są te notatki prowadzone?
Notatki są tylko do 47 roku, bo to jest ten diariusz 45-47. To jest póki jeszcze pełnił funkcję
delegata. To już niedługo pełnił.
Tak.
47 rok to Cyrankiewicz dochodzi do władzy.
Tak, no więc właśnie, więc dlatego mówię, to już to jest tamtego czasu pierwszego. Polska bez morza stałaby się naczyniem zamkniętym, w którym ciśnienie gospodarcze rośnie. Zabicie źródła tego ciśnienia byłoby skazaniem wielkiego państwa na stały kryzys gospodarczy. Naszemu pokoleniu dane jest utrwalać, budować, rozwijać, umacniać podstawy przyszłego bytu państwa. Mamy zdać historyczny rachunek z wykonywania naszych obowiązków. Nie wiemy, czy przyszłe dziesięciolecia będą dla nas łatwiejsze, czy trudniejsze. Wiemy natomiast, czym jest dziś, więc żadnej siły pozytywnej zmarnować nam nie wolno.
Taki idealista trochę ten Kwiatkowski.
Proszę Panią, ale człowiek chodzący tak bardzo po ziemi i po, powiedziałabym, twardym gruncie, że ten jego idealizm nie był
naiwnością.
Nie był naiwnością. On bardzo konkretnie oceniał swoje otoczenie, umiał dobierać sobie ludzi, którzy podobnie jak on wiedzieli, że tylko praca taka od podstaw może przynieść efekty zarówno po roku 20, właściwie po 22, po już zakończeniu, takim definitywnym zakończeniu, prawda, wojny z Rosją i potem bezpośrednio po wojnie.
To był człowiek o takich nieskazitelnych, można powiedzieć, europejskich manierach, prawda? Bardzo uprzejmy, ale ta uprzejmość taka była niewyniosła, prawda? Taka bardzo sympatyczna, bezpośrednia. A to był właściwie jedyny człowiek, który, jak z nim rozmawiałem, ja byłem człowiekiem młodym, który do siebie podchodził krytycznie, który potrafił powiedzieć na przykład o Gdyni, że on ma nieustanne wyrzuty sumienia dotyczące tych wszystkich Pekinów, Szanghajów, które tam powstawały na obrzeżach Gdyni, że on nic nie zrobił, że ci ludzie tu przyjeżdżali na wybrzeże i pracowali w tak strasznych warunkach, bo tu było,
mieszkali
w strasznych warunkach. Tu była praca dobrze płatna, przecież przed wojną w Polsce było potężne bezrobocie, prawda? I oni tu, ja go starałem się uspokoić, że to było ponad jego możliwości, prawda? Bo trudno było w warunkach tamtych zbudować tym ludziom jakieś normalne bloki mieszkaniowe. Oni tak mieszkali, jak mieszkali.
Oni przyjeżdżali na wybrzeże, podejmowali pracę, znajdowali sobie tą pracę i pracowali, mieszkając w takich warunkach wiele lat, aż do dzisiaj.
Aż do dzisiaj. Do dziś jeszcze te Szanghaje tam są, prawda?
I on wtedy już o tym mówił?
On mi mówił w latach 60. na ten temat.
Ale wtedy, kiedy pan przyjeżdżał do niego i rozmawialiście na temat pracy naukowej i państwa publikacji, to on już nie pełnił żadnej funkcji.
Nie, on już to już był taki, bo Eugeniusz Kwiatkowski to był od strony psychicznej człowiek niespotykany. On na przykład w pewnym momencie o sprawy, które go bardzo interesowały, które go zajmowały, przestawał walczyć. On mi na przykład mówił, że jak był posłem na Sejm po 45 roku i zgłaszał się tam, że chce wystąpić i jemu tego głosu nie udzielano. I on to zrozumiał, że widocznie tego głosu nie chcą mu udzielać.
Albo nie chcą go słyszeć.
Tak, i dlatego on nie walczył. To był też człowiek bardzo racjonalny, można powiedzieć. Jak to był człowiek, który przecież Józef Piłsudski odsunął go. Władysław Sikorski, jak on znalazł się na emigracji w Rumunii, nie chciał nawiązać z nim kontaktów.
A Bolesław Kwiatkowski zabiegał o ten kontakt.
Tak, tak. Przez swojego dyrektora gabinetu Janusza Rakowskiego, którego wysłał specjalnie na Zachód, żeby nawiązać kontakt i ten kontakt nawiązywano, ale Sikorski nie... Tak, mówił, że nie nadszedł jeszcze czas, będziemy czekali, bądźmy dobrej myśli. Później Bolesław Bierut go odsunął, prawda?
Ale wcześniej go poprosił o współpracę.
Tak, poprosił Borejsza, który... Ja miałem przyjemność, jak...
Bo mówimy teraz o czasie powojennym,
tak,
kiedy nastał Bierut.
Tak, tak.
I sięgnęli po Kwiatkowskiego
jednak. Jerzy Borejsza, szef czytelnika, na skutek inspiracji Bieruta postanowił go ściągnąć. Ja miałem przyjemność poznać Antoniego Kołodzieja, który brał udział w moskiewskich rozmowach, konsultacjach jako przedstawiciel związków zawodowych. I on mi opowiedział, jak to było, że Bierut po prostu konsultował członków tych
Bierut,
konsultacji.
Bolesław Bierut
w Moskwie w 1945 roku konsultował, co oni myślą, żeby sprowadzić Eugeniusza Kwiatkowskiego. I Kołodziej powiedział mi, że ludzie różnych orientacji, bo tam byli przedstawiciele PPS-u, PPR-u, różnych innych ugrupowań, związków zawodowych, między innymi on jako przedstawiciel związków zawodowych, opowiedzieli się, on nie był w stanie powiedzieć, czy w sposób jednomyślny, bo te konsultacje były w cztery oczy prowadzone i na skutek tych konsultacji Bierut ściągnął Borejsze, a Borejsza to był taki człowiek od specjalnych poruczeń, żeby on ściągnął Kwiatkowskiego do Polski.
Kwiatkowski oczywiście się zgodził, bo z różnych powodów.
Tak, to było tak, że zarówno córka opowiadała, sam Kwiatkowski na ten temat mówił, jak i we wspomnieniach Borejszy jest ten wątek, prawda. Kwiatkowski się wahał, ale cóż, po 5 latach pobytu w Rumunii, kiedy nie za bardzo chciano z nim współpracować
na Zachodzie,
wobec tego on właściwie
był od
strony takiej egzystencjalnej nie miał wyjścia.
I po prostu
musiał wrócić.
Nie miał za co żyć.
Tak, bo co on by tam w tej Rumunii robił? I po jednym dniu zastanowienia Borejsza pisze i Kwiatkowski to potwierdza, że nikt nie żądał od niego żadnych tam opcji politycznych, wstąpienia do jakichś ugrupowań. Kwiatkowski zawsze był człowiekiem bezpartyjnym i postanowił wrócić i przez Charków, Odesę, Moskwę przyleciał do Warszawy, prawda? I do Warszawy przyleciał, zobaczył, zamieszkał w hotelu Polonia, prawda? To był jedyny budynek w centrum Warszawy niezniszczony, poszedł tam do Pałacu Myśliwieckiego, gdzie mieszkał przed wojną. Nawiasem mówiąc, Kwiatkowski nigdy przed wojną nie miał własnego mieszkania, bo był...
Zawsze tak zwane zakładowe, obojętnie tak, czy to tak, ministerialne, tak, czy rządowe, ale to tak, były zakładowe mieszkania.
On w Przemyśle pracował tak na początku, jest, jako dyrektor chociażby największych zakładów chemicznych w Mościcach, prawda? A poprzednio w Chorzowie. Więc był tam wszędzie, natomiast o sprawy materialne nie za bardzo dbał.
Gdynia, grudzień 2017 rok. Estakada łącząca port i dzielnicę Gdyni z obwodnicą nazwana została Estakadą Kwiatkowskiego. Płynnie wprowadza mnie do miasta. Z centrum, mijając przy 10 lutego pomnik Kwiatkowskiego, wjeżdżam kolejką na Kamienną Górę, skąd widać pięknie panoramę portu i miasta. Czy 100 lat wcześniej widok z Kamiennej Góry znany był Kwiatkowskiemu? Historyk Mariusz Kardas, wykładowca z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, twierdzi, że tak, nie było jeszcze portu, ale Kamienna Góra już była. To tu, w 1928 roku, Kwiatkowski otrzymuje tytuł honorowego obywatela Gdyni. Budowa portu uruchamia gospodarkę morską i przemysł stoczniowy. Dla Kwiatkowskiego Gdynia to cały program gospodarczy i polityczny. Myślał o tym na pewno, spacerując po Kamiennej Górze, dodaje Kardas.
Czy tutaj, na Kamiennej Górze, Kwiatkowski bywał, czy bywał często? Widział tą panoramę wtedy, tak jak my dzisiaj na nią patrzymy. W jakim stopniu ten port jawił się przed nim i wyglądał tak, jak wygląda teraz?
Jest zdjęcie Kwiatkowskiego, jak jest na Kamiennej Górze. I pokazują mu, czy obserwuje panoramę miasta i portu. To jest, użyję takiego określenia, Kamienna Góra jest swoistego rodzaju darem od Pana Boga dla tego miasta. Co prawda ktoś powie, no jak to, zaraz, moment, przecież Kamienna Góra była wcześniej niż miasto. Ale no nie wnikajmy jakby tutaj w to działanie boskie, jakby to zostawmy na boku. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to chyba najważniejszy taki punkt widokowy, z którego można podziwiać, można tak naprawdę patrzeć na to, co Druga Rzeczpospolita użyję kolokwializmu, urodziła. Kwiatkowski był przed wojną, bo to musimy rozgraniczyć jednak te dwie rzeczy. Przed wojną był bardzo częstym gościem na Wybrzeżu, przede wszystkim w Gdyni. No, pamiętajmy jednak, że to Wybrzeże to liczyło raptem 70 kilometrów bez Helu, no 100 parę kilometrów, jeżeli liczyć po linii brzegowej łącznie z Półwyspem Helskim. Gdynia jest pewnego rodzaju wyznacznikiem możliwości państwa polskiego, a one nie były duże, dlatego że po roku 1922, w momencie, kiedy już państwo polskie okrzepło w swoich granicach, czy zostało jakby uznane przez państwa entanty, nagle okazuje się, że trzeba stworzyć jednolity twór pod względem gospodarczym, administracyjnym, pod względem zarządzania, tworzenia sieci kolejowej.
A udział Kwiatkowskiego w odbudowie chociażby tego morskiego naszego potencjału?
Mówi się, że Kwiatkowski jest twórcą Gdyni. To nie tak, dlatego że to jest człowiek, który w pewnym momencie zaczął tworzyć tą ideę i on stał się najważniejszym człowiekiem z punktu widzenia nawet propagandowego do tego, żeby pokazywać go jako twórcę tego portu i miasta. Dla Eugeniusza Kwiatkowskiego myślę, że on był jakby, nazwijmy to, przeżarty myślą o tym, że trzeba państwo polskie postawić na nogi z punktu widzenia gospodarczego przede wszystkim. Użyłem tego określenia specjalnie, dlatego że rzeczywiście to było jego idea fix, a on cały czas nie zmienił zdania, że najważniejsze dla niego, dla państwa polskiego jest tak naprawdę otwarcie szlaków handlowych. Te szlaki handlowe, otwarcie tych szlaków handlowych jest możliwe dla niego przez morze. No stąd ta wizja Gdyni, budowania, może inaczej, wspierania wszystkiego, co było związane z przede wszystkim z budową portu w Gdyni, później oczywiście również i miasta, no bo to są dwie integralne ze sobą struktury. Natomiast Eugeniusz Kwiatkowski wiedział o tym, że one muszą ze sobą współpracować. Po wojnie, kiedy dostaliśmy w prezencie niejako po Poczdamie 500 kilometrów wybrzeża, no otworzyły się ogromne możliwości, które no, Kwiatkowski nadawał się doskonale, był dobrą osobą do tego, żeby zrobić to otwarcie powojenne i zacząć działać w kierunku otwarcia tych szlaków handlowych, morskich szlaków handlowych. Czy Kwiatkowski był świadomy tego, co zrobiła II Rzeczpospolita z ludźmi wtedy, w 1945, 1946, w latach 40., tego nie wiem, ale wydaje mi się, że już był pewny tego w momencie, kiedy od tej pracy na Wybrzeżu został odsunięty i przeniósł się do Krakowa i tam zaczął już działalność po 1948 roku, działalność tak naprawdę stricte naukową.
Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy, postępu i dobrobytu swym obywatelom.
Dlaczego więc ten wybitny przedstawiciel polskiej myśli gospodarczej, wicepremier, mąż stanu, osobiście nie mógł odebrać dyplomu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i nie miał wstępu na Wybrzeże? Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, krewna wicepremiera, którą odnajduje w Gdyni, niewiele mówi na ten temat.
Eugeniusz Kwiatkowski był kuzynem mojego dziadka. Szkoda, że to tak się stało. W każdym razie myśmy nie mogli w domu w ogóle o nim mówić. No niewątpliwie sobie nie zasłużył na takie podejście do niego, dlatego że on miał ogromne zasługi wcześniej osiągnięte i na tej zasadzie po prostu budował dalszą swoją przyszłość, chciał być przydatny. No ale uznano, że jego przeszłość już nie pasowała do aktualnych czasów i kazano mu odjechać w ogóle z Wybrzeża. On miał zakaz pobytu na terenie Wybrzeża.
Czyli nie to, że pracy, tylko po prostu nie mógł tu być.
Nie mógł tu być. On tutaj przyjechał tylko jeden raz na pogrzeb swojej siostry chyba. Nic więcej. Także, o ile wiem, to pozostawał w Krakowie i tam pracował na uczelni no, w zupełnie innych warunkach niż te, które mu były wcześniej znane i potem nawrót do tych do Kwiatkowskiego i do jego osoby, no to nastąpiło już tak późno, że on niewiele mógł z tego skorzystać. W końcu dostał honoris causa z naszego Uniwersytetu Gdańskiego i to dosłownie w kilka dni przed śmiercią.
Kolejne kartki z dziennika Eugeniusza Kwiatkowskiego potwierdzają to, co mówią historycy o morskich wizjach rozwoju kraju Kwiatkowskiego. Kolejne zapiski odnajduje dzięki uprzejmości pani dyrektor biblioteki Marii Pelczar, teraz już na emeryturze, gdy Kwiatkowski po wojnie wraca do Polski jako delegat do spraw odbudowy wybrzeża. Z morza i gruzów próbuje wydobyć port, regulować polskie rzeki, cały czas akcentuje swoją bezpartyjność, wykłada historię gospodarczą. Musi mieć twardy charakter, by znieść to, co przygotowują dla niego politycy po 1948 roku, mówi Maria Pelczar.
Nieprawdopodobny hart właściwie ducha i równocześnie konsekwencja tego, o czym zawsze mówił, że najważniejsza jest Polska. Przecież wiemy, że spotykały go różne szykany, był wybrany posłem na Sejm, najpierw ustawodawczy, nie miał właściwie, odbierano mu prawo głosu, nie był w komisji morskiej. Także to były rzeczy, które wielu ludziom, nie tak pokornym, nie tak przekonanym, że naprawdę najważniejszą sprawą jest Polska, prawdopodobnie sprawiłyby, że taka kolejna osoba by się po prostu wycofała, zamknęła, załamała.
Postać Eugeniusza Kwiatkowskiego, jak wiele innych.
Ta lekcja, której Polska udzieliła wicepremierowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu w 1948 roku, gdy musiał rozstać się z Gdynią i Wybrzeżem, jest tematem dzisiejszej lekcji historii w jednym z gdańskich gimnazjów. Profesor Andrzej Matyjaszczyk tłumaczy młodzieży zawiłości tej postaci i zawiłości polityki międzywojennej i powojennej.
Na Pomorze i nie wolno mu przyjeżdżać do Poznania. Osiada w Krakowie i tutaj przez pewien okres czasu pozostaje poza nawiasem życia publicznego. Boryka się z pewnymi trudnościami finansowymi. Po 1956 roku ma szansę powrócić. Rozpoczyna aktywną działalność naukową, ale na propozycję powrotu do rządu miał powiedzieć, ja teraz nie jestem pewien, czy zacytuję to dosłownie, miał powiedzieć, że on jest w stanie zrobić z jajek na jajecznicę, ale nie jest w stanie zrobić z jajecznicy jajek. Chodziło mu o to, że nie jest w stanie zaangażować się w życie gospodarcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Doktor Jan Daniluk, Muzeum Sopotu. Dla mnie to jest wszystkim człowiek, który wiedział, jak coś zbudować, jak zrealizować duże projekty. Dzisiaj myśmy powiedzieli, że był taki project manager troszeczkę. Wyprzedzał swoje czasy. Takich ludzi w tej Polsce porozbiorowej, to znaczy w tym sensie, że odrodzonej, tak, z trzech różnych części, jakże odmiennych systemach ekonomicznych, gospodarczych, zrujnowanej, no to były osoby na wagę złota i tylko takie chyba mogły coś doprowadzić do końca, czy w ogóle zacząć realizować. No i ten Kwiatkowski tutaj był i to wielkie szczęście.
Po latach zapomnienia, kilka lat przed śmiercią, Eugeniusz Kwiatkowski wraca do podręczników. Otrzymuje krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Władze przesyłają mu projekt portu północnego. Ogląda ten projekt ze wzruszeniem. Potem, 5 dni przed śmiercią, otrzymuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Umiera w wieku 86 lat. Wysłuchali Państwo audycji Pomorzanie Polskiej Niepodległości, której bohaterem był Eugeniusz Kwiatkowski. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizował Tomasz Cybula. Dobranoc.